Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Jeszcze będzie coś o dobrej pogodzie dzisiaj w naszym programie, ale to za chwilę, bo najpierw powitanie. Patryk Strokowski Państwa wita bardzo gorąco i dzisiejszy program zrealizuje. Sławomir Orlik program przygotowywał, także jest w studiu i będzie odbierał telefony od Państwa. Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Dzień dobry, witamy serdecznie w południowym, popołudniowym już programie Czas Reakcji, który potrwa prawie do godziny 13:00 i to jest chyba jedyna szansa w Radiu Szczecin, żeby zadzwonić bezpośrednio do studia i na antenie w naszym programie zabrać głos, zaproponować temat, skomentować te tematy, o których będziemy rozmawiali dzisiaj. Numer telefonu do naszego studia to 510-37-36. Numer czujny, ten przez całą dobę do Państwa dyspozycji, 510-37-32. Można także pisać, wysyłać zdjęcia, dźwięki, muzykę. Czas reakcji @radioszczecin.pl. To teraz wracamy do dobrej pogody. Dobra pogoda u nas to mniej więcej może w maju się zacznie, ale na południu Europy i w Afryce Północnej dobra pogoda jest. Nasz słuchacz ostatnio w poniedziałek, przeczytaliśmy tego maila, w poprzednim tygodniu słuchacz wysłał, zapytał, dlaczego nie możemy wybrać się z lotniska w Goleniowie gdzieś samolotem, gdzie dobra pogoda jest właśnie teraz zimą, na przykład na południu Europy, na przykład gdzieś do północnej Afryki, może na Karaiby. No i zapytaliśmy o to pana Krzysztofa Domagalskiego, rzecznika portu lotniczego Szczecin-Goleniów, który powiedział, że te destynacje być może się pojawią w rozkładzie stałych lotów, w takiej rozpisce tych lotów stałych, kiedy port lotniczy Szczecin-Goleniów będzie wyposażony, a już prace na ten temat trwają, w nowy system ILS kategorii drugiej. To jest system, który pozwala lądować i startować przy znacznie mniejszych minimach niż to obecnie jest na lotnisku w Goleniowie. W tej chwili tam funkcjonuje system ILS kategorii pierwszej. Ten drugi pozwala na lądowanie przy znacznie mniejszej widoczności. Jest jeszcze ALS kategorii pierwszej, tak tłumaczył pan Domagalski. No, przy tym systemie to już właściwie pilot, nie widząc niczego, może wylądować i wystartować. No i zatelefonował ponownie nasz słuchacz, zarzucając rzecznikowi portu lotniczego Szczecin-Goleniów, że no nie do końca wyjaśnił sytuację i odpowiedział na pytanie, dlaczego nie ma tych ciepłych destynacji z lotniska Szczecin-Goleniów.
Odnośnie ostatniej audycji, której był pan rzecznik prasowy portu lotniczego w Goleniowie, tłumaczył się, że nie ma tutaj więcej ruchu lotniczego, spowodowane jest to, można się tak domyśleć, i ALS-em kategorii drugiej, że jego brakuje. Natomiast takie małe lotniska jak Zielona Góra czy Olsztyn mają wyloty, jak na przykład Zielona Góra ma do Hurgady, ma do Tunezji wyloty, do Marsa Alam wyloty, no i oczywiście do Turcji. Natomiast Olsztyn ma, jeszcze Zielona Góra ma do Albanii wyloty, więc Olsztyn znowu ma do Turcji, do Albanii i do Marsa Alam wyloty, więc wydaje mi się, że to nie jest zbytnio prawda to, co mówił pan rzecznik prasowy, a raczej chodzi o coś innego. Być może o opłaty lotniskowe, jakie linie lotnicze muszą uiszczać za lądowanie i obsługę samolotu na goleniowskim lotnisku. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za ten komentarz. No, pan tęskni za ciepłymi klimatami. Sprawdziliśmy trochę. Otóż Olsztyn jest wyposażony już w ten system ALS kategorii drugiej, który jest w tej chwili budowany czy instalowany na lotnisku Szczecin-Goleniów, więc to nie jest prawidłowe porównanie. Natomiast jeżeli chodzi o lotnisko Zielona Góra, sprawdziliśmy i te loty, o których pan mówił, w ogóle nie widnieją w rozpisce stałych połączeń. Prawdopodobnie są to loty czarterowe albo sezonowe, a jak domyślam się, panu chodziło o to, żeby teraz, zimą, kiedy u nas pogoda raczej nieprzyjemna, móc polecieć z Goleniowa gdzieś, gdzie jest znacznie cieplej. W ogóle Zielona Góra ma bardzo mało połączeń. Dzisiaj na przykład tylko jeden samolot startuje stamtąd, czy przelatuje, już nie pamiętam, w każdym razie tylko jeden lot. I to jest lot lotniczego pogotowia ratunkowego do Warszawy. Tak wygląda Zielona Góra. Zresztą porównywaliśmy również, ilu pasażerów obsługuje lotnisko zielonogórskie i lotnisko w Goleniowie. Wychodzi, że lotnisko w Goleniowie ma 10-krotnie większą liczbę obsługiwanych pasażerów niż to w Zielonej Górze. 510-37-36, numer telefonu do naszego studia. W ubiegłym tygodniu także było sporo o egzaminach na prawo jazdy, ponieważ zmiany idą. Zmiana będzie polegała, jedna będzie taka poważna, może będzie ich więcej, ale ta, która największe zainteresowanie wzbudza i kontrowersje, polega na tym, że już za jeden, to poważny błąd, za jeden błąd będzie oblany egzamin. I to nie już bez jakiejkolwiek ingerencji czy też interpretacji egzaminatora, tylko po prostu według rozpiski. Te błędy są wyszczególnione. Błąd i obligatoryjnie oblany egzamin praktyczny na prawo jazdy. No i sporo komentarzy na ten temat w czasie reakcji. I także państwo dzwonią cały czas z różnymi opiniami. Między innymi zatelefonował nasz słuchacz, który opowiada, jak to jest teraz. Już teraz jest trudno. Podawaliśmy te statystyki, że już teraz przy dwóch poważnych błędach można, podkreślam, oblać egzamin, ponieważ dużo zależy od egzaminatora, no ale mimo wszystko zdawalność za pierwszym razem egzaminu praktycznego jest na poziomie około 30%, zatem niewielka. Co będzie, kiedy będzie to tylko jeden błąd i obligatoryjne oblanie egzaminu praktycznego? Można spodziewać się, że tylko nieliczni przejdą za pierwszym razem przez egzamin praktyczny. Tak jak powiedziałem, już teraz jest trudno, o czym opowiada nasz słuchacz.
Dzień dobry, Tomasz, stały słuchacz. Ja chciałbym się odnieść odnośnie zdawalności na egzaminu na prawo jazdy. Bo jestem teraz w tej chwili na bieżąco. Mój syn zdaje po raz chyba trzeci czy czwarty już, kurczę. Nie może wyjechać z placu. Znaczy, już wyjechał raz z placu. Egzaminator kazał mu skręcić na jednym z egzaminów w miejsce parkingowe. Oczywiście było za mało miejsca. Oblał go z tego. Ostatni temat. Na placu manewrowym zabrakło mu 5 centymetrów do tego, żeby się zmieścić w kopercie czy coś tam. Kto patrzy na to, bo egzaminator sobie pojedzie na byle jaki plac przed hipermarketem, jak są samochody poustawiane, a przyczepiają się do takich bzdur. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo za ten komentarz. No i ogólnie raczej nasi słuchacze, zwłaszcza ci, którzy stoją dopiero przed szansą zdania egzaminu na prawo jazdy, są na nie. Myśląc o tej perspektywie i o tych zmianach planowanych, że tylko jeden poważny błąd, w miarę poważny, będzie skutkował oblaniem egzaminu praktycznego, ale są tacy, którzy kiedyś zdawali i mówili, że a co wy tam dzisiaj narzekacie, przecież wjazd na skrzyżowanie przy czerwonym świetle to jest tak poważny błąd, że on musi koniecznie skutkować oblanym egzaminem, a kiedyś było znacznie trudniej.
Dzień dobry, słuchaczka ze Świnoujścia. Zdawałam prawo jazdy 20 ponad lat temu. My nie mogliśmy przekroczyć nawet linii ciągłej, zmieniając pas. To były czasy, kiedy egzaminatorzy biegali z linijką na placu i patrzyli, czy jak wjechaliśmy prostopadle chociażby do garażu, to czy bylibyśmy w stanie wysiąść z samochodu i otworzyć drzwi, nie uderzając o ścianę. Nie wyobrażam sobie, że ktoś zdaje prawo jazdy, popełniając kilka błędów. Ja zjechałam kiedyś z ronda w lewo, z pasa w lewo i nie dojechałam do lewej krawędzi, musiałam powtórzyć manewr i o mało przez to nie oblałam egzaminu. Po prostu jestem w szoku, to co słyszę, że ktoś może sobie zdać prawo jazdy przejeżdżając na czerwonym świetle. Dziękuję.
No dziękujemy pani. 20 lat temu ja dawniej zdawałem egzamin. Jeszcze w ogóle placów nie było. Wsiadało się do samochodu, zresztą był to ten sam, na ogół ten sam samochód, na którym się uczyło jazdy. Jeszcze elek wtedy nie było na dachu. Egzaminator siedział, z tyłu siedział ten, który uczył jazdy. Nie było placu, startowało się na ulicy, kilka okrążeń. I egzamin zdany, Nie pamiętam, jakie były statystyki. Wydaje mi się, że około połowy kursantów zdawało praktyczny za pierwszym razem. Tak to, bo jeżeli państwo chcą powspominać, to proszę bardzo. 510-37-36 zatelefonował do nas słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Chciałbym powspominać, urodziłem się. Nie, żartuję. Chodzi mi o poważny błąd. Według mnie, jeżeli ktoś popełnia poważny błąd, to nawet pół poważnego błędu to jest dyskwalifikacja kierowcy. Mhm. No to nie ma żadnej dyskusji w ogóle. A co, jeżeli ja słyszę, że teraz dwa poważne błędy i jeszcze dalej ktoś jedzie, to gdzie my w ogóle żyjemy? Później się dziwimy, że wyjeżdża nam kierowca, który nie umie jeździć. Wszyscy na niego trąbią i tak dalej. Jeżeli ktoś mi mówi, że jeżeli jego syn oblał gdzieś tam na placu, no to co będzie w życiu realnym, jeżeli jedzie gdzieś i nie będzie potrafił wycofać, czy zaparkować prostopadły, czy cokolwiek. Ja pierwszy egzamin w 2002 roku oblałem na placu, gdzie zgasł mi samochód dwa razy. To jest poważny błąd? Oblałem na zgaszonym...
To też zależy, panie, co masz od samochodu. Może gasnąć wcale nie z pana winy.
Nie, no, latała mi noga, po prostu błędu. Się stresowałem.
Aha, no to trzeba było powiedzieć egzaminatorowi, że jest pan w ciężkim stresie, noga drży i
ale to nie jest usprawiedliwienie, jeżeli no, jak? W stresie, to może... nie jedziesz samochodem, no.
Może być.
Jeżeli jesteś pijany, nie jedziesz samochodem. Jeżeli się stresujesz, tak. Sprawia zagrożenie.
Ale panie Tomaszu, trzeba przyznać słuchaczowi trochę racji, bo egzaminator bardzo, bardzo rygorystycznie podszedł do tego sprawdzianu na placu. Tymczasem rzeczywiście słuchacz zauważył i pan to pewnie zauważa, ja także i inni, że na tych gigantycznych placach przy dużych sklepach z tym parkowaniem jest nie najlepiej, prawda? Delikatnie mówiąc.
No prawda.
Więc co dają te egzaminy? Co dają te egzaminy?
No nic nie dają te egzaminy. Właśnie. Chodzi o to, że egzamin trzeba zdać.
Może w ogóle cały system należy naprawić i wprowadzić jakieś, nie wiem, stopniowanie, jakąś praktykę i...
No oczywiście.
Tego
zacznijmy od tego, później zacznijmy od
edukacji. Słyszałem, nie byłem i nie wiem, ale słyszałem od innych, że w innych krajach, na zachodzie nawet w Europie, robi się tak, że kursant już może jeździć samochodem, oczywiście pod opieką osoby, która posiada prawo jazdy i w ten sposób przygotowywać się praktycznie już później do samodzielnego jeżdżenia. Nie wiem, czy pan słyszał o takiej sytuacji.
Słyszałem również. Hmm? Ale jeżeli ja jeżdżę bardzo dużo po różnych miastach i widzę, że człowiek nie potrafi jeździć, nie czuje rytmu, zwalnia, zatrzymuje się niepotrzebnie, gubi prędkość, hamuje na maksa.
No to panie Tomaszu, to jest norma. I co? I zaostrzenie tych kryteriów egzaminacyjnych coś zmieni? To jest normalne.
Oczywiście. Może po prostu ktoś się dwa razy... Bo tatuś dał pieniążki na egzamin, to trzeba zdać. No nie, naucz się jeździć dobrze z tatusiem, idź sobie do lasu gdzieś, poćwicz sobie ruszanie.
Nie wolno wyjeżdżać do lasu.
No to koło lasu, no nie wiem, tam gdzie nikt nie jeździ. Ja tak się uczyłem jeździć.
Na drodze publicznej, proszę pana, nie można, nawet pod opieką osoby dobrze. Posiadającej prawo jazdy, nie można wsiadać za kierownicę.
Wiele przepisów, których nie można, a i tak...
A widzi pan, no, chce pan, żeby wszyscy jeździli bardzo precyzyjnie, zgodnie z przepisami, ale żeby się tego nauczyć, to trzeba przepisy ominąć,
ale
tak?
Te przepisy, panie to też są panie bardzo ciekawe, bo znaki są też postawione, ja to mówię, jak na śnieżycę. Jak jest 40 na godzinę i droga prosta, gdzie można jechać 140, to też jest chore i ludzie się niecierpliwą. I dlatego mamy przekroczenia prędkości w terenie zabudowanym. Proszę wjechać sobie na teren zabudowany od strony Dąbia, gdzie jest 50 na godzinę i często stoi policja z radarem. No to nie wiem, kto to ustawiał. Nie ma tam żadnego ruchu, nie ma pieszych i nie wiem, po co tam jest postawione 50 na godzinę. Chyba dla zasad.
Panie Tomaszu.
Pozdrawiam.
Miłego dnia. Pozdrawiamy. Jeszcze pan Rafał. Dzień dobry. Halo?
Dzień dobry.
Witam.
Proszę państwa, no moim zdaniem jest to egzamin mający status egzaminu państwowego, tak? Także moim zdaniem nie zaniżajmy pewnych standardów. Walczymy bardzo słusznie z narkomanią, z alkoholizmem, z niedostosowaniem się do zakazu sądowego. Tak więc dajmy możliwość zdania ludziom egzaminu w pewnym z jednej strony komforcie, a z drugiej strony z kolei, no mówię, nie zaniżając pewnych poziomów, tak? I moim zdaniem często w swoich wypowiedziach pan redaktor stara się wywołać presję na egzaminujących bądź na WOD.
A to pan o mnie mówi?
Te wypowiedzi pana na przykład w tym momencie, które słyszałem, sugerują, że jest pan zaniepokojony tym, dlaczego osoby egzaminowane są tak dociskane, że tak powiem. Mhm. Czy starczy jeden, znaczy w tej chwili jeden błąd, ale przedtem dwa błędy.
Panie Rafale, to tak? Ja pragnę wyjaśnić. To był telefon zarejestrowany pod czujnym numerem i to mówił słuchacz.
Rozumiem, w takim razie mi się przesłyszało. Jeszcze raz, utrzymuję swoje stanowisko. Zachowajmy pewien status egzaminu jako państwowy, tak?
Dobrze.
Dziękuję bardzo.
Panie Rafale, życzę także miłego dnia. Dziękujemy bardzo. Zmienimy kompletnie temat, ale jeżeli ktoś chce, jak to dawniej było o egzaminach, to proszę bardzo, 3 szóstki na końcu, numer do naszego studia. Z nami jest pani Paulina Łądka z Biura Prasowego Miasta. Dzień dobry, pani Paulino.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
To już po święcie Wszystkich Świętych obiecywałem państwu tę rozmowę, ponieważ odwiedziłem i cmentarz centralny, i cmentarz zachodni przy ulicy Bronowickiej, nie tylko ja zresztą. Zauważyliśmy, że coś się zmieniło na cmentarzu zachodnim. Pani Paulino, muszę to powiedzieć pozytywnie. No po pierwsze cmentarz wygląda ładnie, jest wykoszona trawa, jest posprzątane, jest schludnie, no i bardzo ważna rzecz. Otóż na grobach, na kwaterze, być może częściowo przeznaczonej dla osób będących pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, zostały wymienione nagrobki. Tak, pani Paulino?
Tak, to tak roboczo możemy powiedzieć, że są to tak zwane kwatery mieszane, gdzie rzeczywiście są również, czy były pochowane osoby, czy były zrealizowane pochówki, tak to się mówi formalnie, pochówki na koszt gminy Miasto Szczecin. Czyli właśnie między innymi osoby w kryzysie bezdomności, czy znajdujące się pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. No i rzeczywiście przez długi czas pojawiały się tam pewne problemy, bo często te mogiły po prostu są pozbawione opiekunów. To osoby tam pochowane były po prostu osobami samotnymi i no nikt tych mogił nie odwiedzał, przynajmniej w dużej części. I nikt też o te mogiły nie dbał, a też tak jak wielokrotnie tutaj tłumaczyłam u państwa również na antenie, no zarządca cmentarza odpowiada za teren wspólny, natomiast nie opiekujemy się też indywidualnymi czy poszczególnymi mogiłami. W tym przypadku też było trochę inaczej i przez ten długi czas staraliśmy się w miarę możliwości, aby również te groby porządkować. No, tam sytuacja była o tyle trudna, że były to po prostu mogiły usypane z ziemi. Tak naprawdę wystarczyło kilka dni, niepogoda. Te mogiły się po prostu rozpływały, krzyże przechylały. W okresie letniowiosennym znowuż rosła trawa wysoka. No, było to naprawdę bardzo trudne, pomimo wysiłków do utrzymania w odpowiednim stanie. I stąd pojawiła się taka koncepcja, żeby w nieco inny sposób zagospodarować te miejsca i zamiast tradycyjnych takich usypywanych grobów z ziemi postanowiliśmy zamontować na razie na kilkudziesięciu takich mogiłach takie eleganckie płyty grawerowane.
Wygląda to dobrze, pani Paulino. No i mam nadzieję, że pozostałe, bo jeszcze są kwatery, gdzie są jeszcze te ziemne, usypane takie nagrobki prawdopodobnie właśnie osób bezdomnych. To jeszcze czeka, jak rozumiem, te prace, te wymiany.
W tej chwili zamontowaliśmy 80 takich płyt i rzeczywiście też dotarły do nas takie sygnały, że spotkało się to z takim bardzo przychylnym odbiorem, że widać tę różnicę. To są płyty zamontowane na płasko, na gruncie, także jeszcze w momencie, w którym wyrośnie tam trawa, to będzie jeszcze lepiej wyglądało, będzie to też dużo prostsze w utrzymaniu już też dla pracowników cmentarza. No i docelowo oczywiście chcemy kolejne groby również w ten sposób zagospodarowywać w przyszłym roku w miarę możliwości finansowych.
No to pozytywna informacja z cmentarza zachodniego. Teraz cmentarz centralny. Są zdjęcia na naszej stronie internetowej, między innymi zdjęcie wejścia na cmentarz od parkingu przy ulicy Ku Słońcu. Nie wiem, czy pani Paulino widziała to zdjęcie, ale to wejście wygląda tragicznie. Wchodzących na cmentarz wita kałuża. a obok jeszcze przeładowane, wysypujące się śmieci z pojemników. Pojemniki to żaden problem, można opróżnić, prawda, ale to wejście i tę drogę należałoby zrobić i poprawić, bo to duży parking, dużo tam osób tamtędy właśnie wchodzi na cmentarz centralny.
To już rozmawialiśmy chyba na ten temat na antenie z pana kolegą, ale to ja jeszcze powtórzę. Oczywiście te pojemniki, to było przed świętami, pojemniki zostały interwencyjnie szybko posprzątane. Właściwie przez cały okres potem świąteczny nie dopuszczaliśmy do takich sytuacji. Tam odbiory się właściwie non-stop odbywały, więc było bardzo czysto na cmentarzu centralnym przez całe święta. A jeśli chodzi o tę alejkę, to rzeczywiście jest ona przewidziana prawdopodobnie jeszcze w tym roku. Zostanie wyremontowana na, nie jestem pewna, czy na całej długości, ale na znacznej długości, na pewno od tej przepraszam, od tej bramki wejściowej, od właśnie parkingu.
Pani Paulina Łądka z Biura Prasowego Miasta. Dziękuję bardzo. Pani Paulina, pozdrawiamy.
Do usłyszenia.
Jeszcze jedna pozytywna informacja to od pana Jacka mailowo. Brawo dla pani kierowcy autobusu 2472, linia C, kurs o godzinie 7.23, jugosłowiańska rodła za zaopiekowanie się żenią, ukraińskim 11-letnim chłopcem, który pomylił autobus w drodze do szkoły. Kierowca odznaczył się dużą empatią, zadzwonił do jego matki, przepraszam, to przekazujemy te brawa. I dziękujemy za postawę pani kierowcy. 510 37 36. O szkole było tutaj troszeczkę i będzie w dalszym ciągu. Z nami jest pan Mariusz Dubojski, dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego w Zachodniopomorskim Kuratorium Oświaty. Dzień dobry, panie Mariuszu, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Porozmawiamy o pracach pisemnych. Dotarł do nas sygnał od naszego słuchacza i chodzi o szkołę, która znajduje się w gminie Dobra, ale myślę, że temat może zainteresować również innych rodziców, wielu rodziców, również może dotyczyć szkół nie tylko w Dobrej, ale również w Szczecinie. Chodzi o prace pisemne i chodzi o przepisy, które regulują, w jaki sposób rodzic może mieć wgląd, czy też musi mieć dostęp do pracy pisemnej wykonanej już przez swoje dziecko w szkole. Chodzi o kartkówki, sprawdziany, klasówki. Wszystko, co na piśmie. Przepisy mówią, że taka praca pisemna powinna być przechowywana w szkole. Generalnie tam jest jej miejsce, ale również te same przepisy mówią, że rodzic ma dostęp do tych prac, to znaczy szkoła musi mu tę pracę pisemną jego dziecka udostępnić. Jest to bardzo ważne, przyzna pan, ponieważ na tej podstawie rodzic może zorientować się bardzo dokładnie, gdzie są braki, co należy poprawić, w jakim kierunku pójść, żeby pomóc swojemu dziecku. Zatem ta dostępność musi być. To jest tu regulowane w przepisach. Natomiast zdarzyło się w jednej ze szkół w gminie Dobra, gdzie dyrekcja szkoły, powołując się, właściwie nie wiem na jakie przepisy, bo nie znaleźliśmy żadnych, mówi o tym, że ta dostępność jest realizowana w taki sposób, że nauczyciel na, nie wiem, wywiadówce, na takiej godzinie w szkole wyznaczonej przez nauczyciela, godzinie, gdzie jest dostępny dla rodziców, on tam może tę pracę okazać. I tylko w taki sposób. Panie Mariuszu, czy to jest zgodne z przepisami i czy to w ogóle jest udostępnienie pracy pisemnej rodzicowi?
Panie redaktorze, zwrócił uwagę na zwrot, bo ustawa o systemie oświaty mówi wprost o udostępnieniu pracy, a nie o umożliwieniu wglądu do niej. Więc jeżeli weźmiemy tu słownikowe znaczenie słowa udostępnić, no to powinien mieć prawo zrobić z tą pracą wiele, czyli albo sobie skopiować, albo dostać kopię, albo dostać oryginał do domu. Ta praca musi być udostępniona i jakby kwestia zrozumienia i stosowania tego słowa to już przez lata jest poruszana i nawet wielokrotnie ministerstwo zajmowało tutaj jasne stanowisko, że trzeba iść z duchem czasu i tak naprawdę te prace powinny być przekazane zainteresowanym bez utrudniania, tak? Czyli bez ograniczenia tej swobody dostępu rodziców i ucznia do tych informacji o postępach w nauce.
Czyli po prostu okazanie tej pracy i to tylko w wyznaczonych godzinach dostępności nauczyciela dla rodzica, na przykład, nie wiem, dwa razy w tygodniu w godzinach od godziny 15 do 16, nie wypełnia tego obowiązku wynikającego z przepisów prawa o udostępnieniu pracy, tak?
No w mojej ocenie nie w pełni, tak. Dlatego, że w artykule 44e ustępie 4 ustawy o systemie właśnie jest zawarty ten zapis, który stanowi o obowiązku udostępnienia. Z kolei w ustępie 7 tego samego artykułu jest doprecyzowane, że sposób udostępnienia tej dokumentacji określa statut szkoły. Z kolei nie powinniśmy ograniczać możliwości rodzica do zapoznania się z pracą. Godziny przez pana redaktora wskazane niekoniecznie mogą korespondować z godzinami pracy rodzica. I powiedzmy, co w sytuacji, kiedy przez te dwa dni wskazane przez szkołę on pracuje w innych godzinach niż szkoła go zaprasza na obejrzenie pracy. No to wtedy niestety, ale nie jest umożliwione prawo dostępu do pracy.
Dobrze, panie Mariuszu, co w takiej sytuacji zrobić, kiedy rodzic spotyka się z taką odpowiedzią ze strony szkoły, że okazanie pracy jest możliwe tylko w godzinach dostępności nauczyciela określonych precyzyjnie przez tegoż nauczyciela, a rodzic jednak chce mieć łatwość, dostępność i chce widzieć tę pracę i to jak najszybciej po jej wykonaniu, tak żeby można było zareagować na jakąś złą ocenę na przykład ucznia. Co zrobić w takiej sytuacji?
Generalnie udostępnianie prac ma na celu poprawę, więc tu ja rozumiem to. W pierwszej kolejności, panie redaktorze, uważam, że powinno się skierować do dyrektora zgodnie z taką gradacją, tak? Dyrektor zarządza szkołą i uważam, że powinien w pierwszej kolejności on zająć stanowisko. Z drugiej strony można skorzystać z kompetencji, jaką mają rodzice. Przecież w każdej szkole funkcjonuje Rada Rodziców, która też ma prawo jako organ wystąpić do Rady Pedagogicznej o zmiany w statucie i powiedzmy wskazać, że dla nich jako rodziców takie ograniczenie nie spełnia wymogów ustawowych, jest dla nich niewygodne, niekomfortowe i wnoszą o dokonanie tych zmian. Jeżeli dalej to nie przynosi efektu, to pozostaje kwestia odwołania się czy zgłoszenia tej sprawy już do organu nadzoru, czyli do kuratora oświaty.
Do kuratora oświaty. To na samym końcu. Panie Mariuszu, bardzo dziękuję panu za te wyjaśnienia. Pan Mariusz Dubojski, dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego w Kuratorium Oświaty, był naszym gościem. Jeżeli rodzice mają właśnie takie problemy z dostępnością prac pisemnych swoich dzieci, to prosimy o tym pamiętać, tak? Drabinka jest następująca. Najpierw pismo do dyrektora, później próba zaangażowania w ten dialog Radę Rodziców, na końcu kuratorium. Kuratorium może przeprowadzić, jeszcze tylko zapytam, kontrolę w takiej sprawie?
Kuratorium może przeprowadzić kontrolę legalności zapisu z ustawą. Tak, jest taka kompetencja kuratora.
Panie Mariuszu, a jeszcze dopytam, a co jeżeli w ogóle w statucie szkoły nie ma doprecyzowanego tego udostępniania, w jaki sposób ono ma się odbywać, a jest to tylko pomysł nauczyciela, zresztą popierany przez dyrekcję szkoły, ale nie ma takiego zapisu w statucie?
Jeżeli nie ma takiego zapisu w statucie, znakiem tego czynności dokonywane przez nauczyciela nie mają podstawy prawnej i są nieskuteczne. Musi być w statucie. Skoro ustawa nakazuje, ustawa jest aktem nadrzędnym. Statut musi być zgodny z ustawą i aktami wydanymi na jej podstawie. Nie może ani w żaden sposób zmieniać postanowień ustawy, ani ich ograniczać lub jej nie spełniać.
To jeszcze raz. Pan Mariusz Dubojski, dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego w Zachodniopomorskim Kuratorium Oświaty. Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za udział w naszym programie. Pozdrawiamy.
Dziękuję, ślicznie pozdrawiam.
I do usłyszenia. Teraz wybieramy się na szczecińskie drogi. Z nami Kacper Reszczyński. Pan Kacper Reszczyński, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
To co, może dobra informacja na początek? I ulica Warszawska, panie Kacprze. Na naszej antenie wystąpiła pani, która jest mieszkanką jednego z domków przy ulicy Warszawskiej. O co chodzi? W fatalnym stanie, niewielka ulica na Stołczynie i mieszkańcy postanowili, chcą własnym sumtem, za własne pieniądze i własnym wysiłkiem trochę poprawić przede wszystkim możliwość parkowania na tej ulicy. No i wysłali pismo w tej sprawie do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, no bo jest to droga publiczna, z prośbą o pozwolenie na dokonanie takich prac. Tak?
Tak, mogę już tak myślę, że słuchajcie.
Jaka odpowiedź?
Mhm. Wie pan co, tak, mieszkańcy zwrócili się w dniu 14 września bieżącego roku do ZDI ten z wnioskiem o wydanie zgody właśnie na utwierdzenie pobocza gruntowego jakby we własnym zakresie. No i prośba mieszkańców była skierowana na utwierdzenie pobocza gruntowego w pasie drogowym tylko przy posesji numer 16 oraz 18. Z uwagi na problem mijania się pojazdów z przeciwległych kierunków, ZDITM przychylił się do wniosku i wyraził zgodę na utwardzenie pobocza, jednak nie we wskazanych pojedynczych numerach posesji ulicy Warszawskiej, a wzdłuż całej ulicy. To jest istotne. W ocenie zarządu utwardzenie pobocza jakby gruntowego tylko przy posesji numer 16 oraz numer 18 jest niezasadne w odniesieniu do tego wniosku. No właśnie problemem z mijaniem się, który występuje na całej długości ulicy Warszawskiej, a nie tylko przy tych dwóch numerach. No i ZDI ten wyraził zgodę na utwardzenie pobocza gruntowego szerokości 1 metra na całym odcinku drogi ulicy Warszawskiej.
Dobrze, jesteśmy w dalszym ciągu w północnej części naszego miasta. Teraz Żelechowa i ulica Widuchowska. Stamtąd zatelefonował do nas słuchacz.
Cały słuchacz Radia Szczecin, czasu reakcji. Jarek ze Szczecina. Ostatnio byłem na takiej fajnej ulicy, ulica Widuchowska, to się tak nazywa, Widuchowska. To jest od ulicy Dębogórskiej i od ulicy Dębogórskiej się skręca w ulicę Widuchowską i tam jest dziura na dziurze. Prędkość taka słaba, bo można sobie trochę powybijać amortyzatory w samochodzie. Ale jak będzie redaktor miał chwilkę, podjedzie na tą ulicę, zobaczy w jakim stanie jest ta ulica od dłuższego czasu. Tam nie wiem, czy ktoś zgłaszał. Pozdrawiam jeszcze raz.
Dziękuję i dziękuję za zaproszenie. Może pojadę. Panie Kacprze.
Jeśli chodzi o Widuchowską, to nie mamy na razie w planach remontu tej ulicy, niestety.
No, ale krótko.
Tak.
Daje coś w jakich...
Obecnie nie ma. Nie, no, na razie nie ma takich planów po prostu, jeśli chodzi o Widuchowską.
Dobrze. Niestety. To jeszcze będzie pytanie, prośba o ulicę Policką, ale tu zatelefonował do nas pan Józef. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam.
No ja mam taki tu problem, nie tylko ja, ale starsi ludzie chodzący ulicą Kutrową na Wyspie Puckiej na działki w tej i we w te. Jest ulica Kutrowa, nie ma żadnego chodnika ani z lewej, ani z prawej strony. Oświetlona jest już o 16, parę minut później jest już ciemno. I teraz tak, szybko jeżdżą samochody.
Tą Kutrową?
Na Kutrowej nawet do 100 km na godzinę, tak dosłownie.
To niemożliwe, bo ja patrzę teraz na tę Kutrową, tam nawet ludzi gogle nie wjechał. To jest między Marynarską a tutaj jest ta Kutrowa trochę szersza, tak, bo ona takie kółko zatacza.
No nie kółko, Kutrowa to jest tak jak te namioty ogrodników są w lewo przez mostek, tam w tej chwili są te mostki robione na nasze działki stoczniowe.
Tak.
Ekipy z drogówki robią, tak, no chwali się, może zrobią w końcu porządny most, ale dalej idąc nie ma żadnego znaku ograniczenia prędkości, mówię panu szczerze, że idąc czy tego, bo ludzie wchodzą w krzaki. Dosłownie w krzaki nie ma poboczy, nic. Ograniczenia prędkości też nie ma. Prosiłem radną o górki te zwalniające, chociaż 2-3 na całej tej długości. To jest około kilometra ulicy, no może nawet nie. No te dwie górki, no albo dwa znaki drogowe i te górki. Ja już pytam, ile ten znak kosztuje, to kupię i sam powieszę dosłownie na lampach, bo są słupy, obejmę, zrobię i powieszę te ograniczenie do 40 czy 30.
A to nie, panie Józefie, to nie takie proste. To nie,
no jak nie takie proste, no.
No nie powieszenie proste, ale żeby znak obowiązywał i był zgodny z prawem i wywoływał to odpowiednie skutki,
nie można powiesić,
panie Józef.
Ale niech to nie ja będę nie wieszał, niech zarząd dróg powiesi, no.
Ale no tak, dlatego rozmawiamy z panem Kacprem Reszczyńskim. Panie Józefie, bardzo dziękuję za zgłoszenie. Kutrowa, no. Panie Kacprze.
Górki zwalniające i znaki drogowe. No mówię panu, 100 km na godzinę jeżdżą auta. Nawet powiem kolor auta i rodzaj auta, markę. To nie tylko jeden. Busy te dostawcze, co przesyłki. Panie, to trzeba uciekać z ulicy w krzaki. Dosłownie ludzie uciekają, bo to starsza wiara chodzi, no.
Pan Kacper Reszczyński zanotował, ulica Kutrowa na Wyspie Puckiej. Panie Józefie, pozdrawiamy. Dziękujemy za telefon.
Dzięki bardzo.
Na pewno, panie Kacprze, nie da się zbytnio rozpędzić ulicą Policką i posłuchamy teraz. Zmieniamy w ogóle lokalizację. Stołczyn, teraz ulica Policka i telefon.
Dzień dobry, jestem mieszkańcem północnego Szczecina, a dokładnie okolic ulicy Polickiej. Tuż przy tej ulicy buduje się ogromne centrum handlowe. Ulica Policka 2 lata temu, 3 remontowana, piękny asfalt położony, ale niestety podczas budowy tegoż wielkiego centrum handlowego ulica Policka została przeorana dosłownie przez buldożery, ciężarówki. Asfalt, który był nowiutki, wygląda już jak wygląda. Ciężkie 50-tonowe ciężarówki pomęczyły tą drogę, a dodatkowo co w tydzień kopie się jakąś dziurę w tej drodze, wycina się ten asfalt i lepi się tam te dziury za pomocą kolejnego asfaltu, więc nowa droga wybudowana 2 lata temu, przepiękna droga, ulica Policka, w tej chwili wygląda jakby była drogą co najmniej 30-letnią, dziura na dziurze. Kopane te dziury przez firmę niestety nie są zbyt równo zalepiane, także z nowej drogi stała się starą drogą. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Panie Kacprze, Policja.
Zapisane.
No ale jak to jest? Był tam remont, tak? 2 lata temu, 3 lata temu, jak mówi słuchacz, pięknie wyremontowana, wygładzona, jak nowa ulica Policka, a teraz wygląda fatalnie?
Sprawdzę ten temat.
Dobrze.
I odpowiem
będziemy
państwu
w kontakcie, może jeszcze w tym tygodniu, panie Kacprze. I ostatnie pytanie. Także pójdziemy za interpelacją jednego ze szczecińskich radnych. To w kontekście zmian w szczecińskiej strefie płatnego parkowania. Od maja będzie znacznie drożej. A jeden z radnych zapytał o kontenery, pojemniki na gruz, które tu i ówdzie, a często się to zdarza, zajmują miejsca parkingowe w strefie płatnego parkowania. Spółka Nieruchomości Opłaty Lokalnej, która zarządza strefą, mówi, że to ZDITM, panie Kacprze, takimi rzeczami się zajmuje.
Wie pani, to znaczy tak, jeśli chodzi o, bo pytanie mieliśmy, czy firmy ustawiające jakby kontenery płacą za zajmowanie pasa ruchu, to jest pewien jakby błąd, bo to nie jest pas ruchu, ale tak, składają formalny wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, to jest istotne, nie pasa ruchu oczywiście. Następnie otrzymują zezwolenie w formie decyzji administracyjnej na zajęcie właśnie wskazanego pasa drogowego z wliczoną opłatą za zajęcie pasa drogowego zgodnie ze stawkami określonymi uchwałą Rady Miasta Szczecin. Określony numer z dnia 24 stycznia 2020 trzeciego roku.
Czyli te lewory na gruz, tak? To wszystko jest opłacone, tak? To
zajęcie
pasa drogowego, miejsca.
Jeżeli jest zgłoszenie, tak, to powinno być, zgłoszone i opłacone.
Panie Kacprze, próbowałem dzisiaj na goglach sprawdzić to, o czym za chwilę powie słuchacz. To jest telefon zarejestrowany pod czujnym numerem, a chodzi o przystanek. Słuchacz mówi o placu Żołnierza Polskiego, ale najprawdopodobniej na 90% albo i więcej chodzi o przystanek na Alei Wyzwolenia. Posłuchajmy.
Dzień dobry. Wielokrotnie jestem świadkiem przeganiania pieszych przy nowo wybudowanej wiacie na placu Żołnierza, tam z takimi drzewkami. Wiata została cofnięta bliżej kantoru. Autobus podjeżdża. No to ludzie wstają i przechodzą przez ścieżkę dla rowerów. I co taki rowerzysta robi? Wali w tego pieszego, a jak nie, no to zaczynają się wyzwiska. Mnie też przegania facet, który po prostu jedzie z dużą prędkością hulajnogą. Dlaczego tak ma być?
To po tym kantorze zorientowałem się, o który przystanek chodzi, autobusowy. Jak z Placu Żołnierza w Wyzwolenia skręcamy w prawo w kierunku Galaksy, to jest rzeczywiście przystanek i jest kawałeczek chodnika, jest ścieżka rowerowa i dalej chodnik i kantor i chyba to jest to miejsce, panie Kacprze, do sprawdzenia.
Wydaje, ale jeszcze sprawdzimy to.
Dobrze.
Ja sprawdzę tą sytuację.
W każdym razie do usłyszenia, panie Kacprze.
Tak,
mam nadzieję, że rychło. Pan Kacper Reszczyński, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Dziękuję. Pozdrawiamy. Do usłyszenia. Z nami kolejny gość, pan Maciej Chomis, rzecznik miasta do spraw pomocy społecznej. Dzień dobry, panie Macieju, witam.
Dzień dobry, witam państwa.
Panie Macieju, dostaliśmy informację od naszej słuchaczki, dosyć alarmującą, powiem. Nasza słuchaczka starała się o pracę, rozważała taką możliwość o pracę w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Romera. Pracę w charakterze opiekunki, pokojówki. No i została zaproszona na rozmowę przez dyrekcję tego Domu Pomocy Społecznej. W trakcie tej rozmowy dowiedziała się, że nie jest to łatwa praca, domyślamy się, i ona nie spodziewała się, że będzie łatwo, ale dowiedziała się między innymi tego, że pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej mogą pić w tymże domu alkohol. I zdarza się nierzadko, że piją za dużo, nie mają umiaru i w związku z tym pojawiają się dodatkowe problemy, dodatkowe czynności opiekunka, czy też opiekun musi przy takim pensjonariuszu wykonać. Panie Macieju, jestem zbulwersowany, nie wiem czy pan też.
Znaczy, jakby jedna kwestia to jest kwestia informacji o tym, z jakimi wyzwaniami mierzą się pracownicy, którzy będą zatrudniani w placówkach tego typu, a druga kwestia to jest kwestia możliwości spożywania alkoholu na terenie tego typu miejsc, albo też kwestii związanych z wprowadzeniem zakazu spożywania tego alkoholu, bo tutaj jest klucz całego problemu. Zgodnie z istniejącymi i obowiązującymi obecnie przepisami takiego zakazu w tego typu placówkach wprowadzić po prostu nie możemy. Od dłuższego czasu prowadzona jest dyskusja i te kwestie są podnoszone przez Związek Powiatów Polskich, przez Kolegium Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej, że brakuje jasnych uregulowań prawnych, które wskazywałyby na to, że w tego typu placówce można byłoby wprowadzić zakaz alkoholu. Takie prace były prowadzone w 2017 bądź 2018 roku. Miało być to jasno wskazane w ustawie o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości. Zapis, który by pozwalał na wprowadzenie zakazu spożywania alkoholu właśnie na terenie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa właśnie w przepisach o pomocy społecznej, w ustawie o pomocy społecznej. Natomiast no, projekt ten upadł i dalej trwa ten impas, w którym jasno w przepisach i Rzecznik Praw Obywatelskich wypowiada się, że takie zapisy wprowadzane w statutach domów byłyby po prostu niezgodne z obowiązującymi przepisami. Podnoszone są też kwestie wolności, praw człowieka, poszanowania godności. No i to jest bardzo trudna do rozwiązania kwestia. My podejmujemy działania we wszystkich placówkach, w których przebywają mieszkańcy i mieszkanki naszego miasta. I jeżeli są osoby, które mają problem z uzależnieniem od alkoholu, nadużywają spożywania tego alkoholu, kierowane są wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która może podjąć działania i skierować na przykład do sądu sprawę, w której może sąd zasądzić na przykład przymusowe leczenie wobec takiej osoby, przymusowe leczenie odwykowe. I takie wnioski są kierowane i takie sprawy też przed sądem się toczą, więc na tyle, ile możemy, staramy się znaleźć rozwiązanie tego typu sytuacji. Proponujemy też dobrowolną terapię. Jest w Polsce jeden ośrodek, Dom Pomocy Społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu, już taki stricte przeznaczony właśnie dla osób, które mają tego typu problem. Jeżeli tam pojawia się wolne miejsce i mamy osoby, które chciały podjąć tam terapię i leczenie, to też te osoby na mocy porozumienia między placówkami są tam kierowane. Także staramy się znaleźć rozwiązanie, natomiast no, nie możemy wprowadzić takiego całkowitego zakazu w tym momencie, bo po prostu potrzebne jest systemowe uregulowanie przepisów, żeby takie
to
zakazy...
To systemowe, to mówi pan o ustawie o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tak, to dosyć długa nazwa, tak? To ta ustawa nie przewiduje możliwości wprowadzenia takiego zakazu w domu pomocy społecznej. Dlatego nawet gdyby Rada podjęła taką decyzję i pojawił się taki zapis w uchwale, a później dalej w regulaminach domów, to byłby on niezgodny, tak? Dobrze rozumiem? No,
tak, takie są opinie prawne, że nie możemy wprowadzić takiego zapisu w statucie czy w regulaminie organizacyjnym domu, bo...
A były takie próby? A były takie próby w ogóle? Ktoś myślał na ten temat? Bo powiedział pan, że to narusza godność pensjonariuszy takiego domu pomocy społecznej. A co z ludźmi, którzy pracują? Co z opiekunami, którzy później muszą się mierzyć z problemami związanymi z nadużywaniem alkoholu przez takie osoby?
Oczywiście, no to jest duży problem, jeżeli chodzi o pracę opiekunów i wyzwania, z którymi opiekunowie na co dzień się mierzą, i tutaj nie ma o czym, oczywiście to nie podlega żadnej dyskusji, natomiast no kwestia tego, czy taki zakaz mógłby być wprowadzony, czy nie mógłby być wprowadzony, no nie jest kwestią, którą możemy samodzielnie rozstrzygnąć w obecnym stanie prawnym. No to jest niestety impas, o którym dyskutują zarówno dyrektorzy DPS-ów z naszego terenu, jak i z całej Polski podczas spotkań dyrektorów, i to jest kwestia, z którą mierzy się tak naprawdę większość tych placówek. Co ważne, no nie są to częste przypadki, no to są raczej jednostkowe sytuacje, jeżeli chodzi o placówki z naszego terenu, z terenu Szczecina. Natomiast na pewno mogą być uciążliwe dla innych mieszkańców i też trudne do rozwiązywania dla pracowników domu. No dlatego staramy się działać, zapobiegać i rozwiązywać tą sytuację, tak jak wcześniej wspominałem, w obecnie, że tak powiem, możliwym wymiarze, czyli kierować te osoby do podjęcia terapii, ewentualnie do rozwiązywania przez gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, czy ewentualnie no już w ostateczności do sądu z wnioskiem o przymusowe leczenie takich osób.
Dobrze, panie Macieju, bo coś mi się nie zgadza, bo o ile wiem, to w schroniskach dla bezdomnych czy w noclegowniach pić nie wolno i tam zakazy obowiązują.
No ale to jest inny typ placówki. To nie są placówki funkcjonujące jako jednostki samorządu terytorialnego.
Czy tutaj ustawa przewiduje możliwość wprowadzenia takiego zakazu w schroniskach dla bezdomnych i w noclegowniach? Ustawa, mam na myśli te o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości. To jest ten sam akt prawny, tak? O którym cały czas mówimy.
Ale jeżeli mówimy teraz o innym typie placówki, rozmawiamy o DPS-ach, jeżeli chodzi o kwestie schronisk, no jeżeli jest wprowadzony tego typu zapis, no to znaczy, że jest możliwe do wprowadzenia. Musiałbym uszczegółowić wiedzę, czy dokładnie z której ustawy możemy wprowadzić to.
Właśnie, to wywieźć, tak? Że jest pewna różnica.
Ale to są zupełnie inne placówki. To nie jest dom pomocy społecznej jest placówką zapewniającą całodobowy pobyt. Nie jest placówką opiekuńczą, nie jest placówką leczniczą, w której takie zakazy można wprowadzić.
Schronisko też nie jest placówką leczniczą.
Ale, panie dyrektorze, możemy doprecyzować informacje odnośnie tego, na jakiej podstawie wprowadzone są zapisy w placówkach typu schronisko dla osób bezdomnych czy noclegownia i wrócić do rozmowy. No,
Dobrze, właśnie. Chciałbym to doprecyzować i wyjaśnić te różnice, prawda? Bo,
oczywiście.
Bo mówimy o akcie prawnym wyższego rzędu, czyli o ustawie. Wydaje się, że obie te placówki działają na podstawie takiego samego prawa, a wygląda na to, że są różne interpretacje. Tak wygląda, ale nie mówię, że tak jest. To trzeba wyjaśnić bardzo dokładnie. Pan Maciej Chomis, rzecznik miasta do spraw pomocy społecznej, był naszym gościem. Panie Macieju, bardzo dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam i do usłyszenia. To tylko opowiem panu, państwu, co będzie jutro, bo dzisiaj planowaliśmy rozmowę z panem Wojciechem Jachimem, rzecznikiem spółki nieruchomości Opłaty Lokalne, a rozmowa miała dotyczyć zmian. To, że zmiany w SPP, to wiadomo, ale będzie również powołana do życia śródmiejska strefa płatnego parkowania. To w miejsce dawnej strefy zamieszkania Stare Miasto. Śródmiejska strefa płatnego parkowania ma być znacznie droższa niż strefa płatnego parkowania. I radny Prawa i Sprawiedliwości Marek Duklanowski zwrócił się z prośbą i pismem nawet do wojewody, wskazując, że jeżeli chodzi o śródmiejską strefę płatnego parkowania, to nie przeprowadzono odpowiednich prac sprawdzających audytu, który by wskazywał na konieczność wprowadzenia tejże śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, tych wysokich opłat, po to, żeby umożliwić, ułatwić rotację pojazdów na miejscach postojowych na Starym Mieście. To już jutro prawdopodobnie będzie ta rozmowa. Jutro powita Państwa Janusz Wilczyński w czasie reakcji Krzysztof Kukliński. Do usłyszenia.